No cześć, to już 28 odcinek rozmowy kontrolowanej. Dzisiaj niestety jest nas tylko dwóch, ja i gość. Adam ma jakieś tematy znowu ze Stefanem. Mam nadzieję, że go odnajdzie i dołączy do nas w międzyczasie, ale na razie musicie sobie jakoś z nami tutaj posiedzieć i posłuchać, co mamy ciekawego do powiedzenia w tym tygodniu. A w tym tygodniu mamy bardzo ciekawego gościa. Gość, który jest współtwórcą bloga, bezpiecznego bloga oraz bezpiecznego podcastu. Człowiek, który też spędził parę już dobrych lat w bankowości, w bezpieczeństwie i będzie prawdopodobnie mógł troszeczkę więcej nam o tym opowiedzieć. Poznajcie Łukasza. Cześć Łukasz.
Cześć Adam. Cześć wszystkim.
Słuchaj Łukasz, bardzo, bardzo fajnie, że zgodziłeś się z nami porozmawiać. To cała przyjemność po naszej stronie.
Dzięki za zaproszenie.
Ale na początek może przedstaw się i powiedz naszym słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz.
No tak jak wspomniałem, nazywam się Łukasz Basa i zawodowo zajmuję się bezpieczeństwem. Pracuję jako bezpiecznik w jednym z polskich banków. Natomiast w czasie wolnym jestem współautorem serwisu bezpieczny.blog skierowanego do osób nietechnicznych, które chciałyby podnieść swój poziom wiedzy czy też świadomości w zakresie bezpieczeństwa. Od sierpnia zeszłego roku nagrywamy również z Wiktorem Szymańskim i Marcinem Gromkiem, których pozdrawiam, bezpieczny podcast.
Doskonale. A opowiedz nam o swojej karierze, bo zaczynałeś tak naprawdę od administracji systemami, sieciami. Czy to jest też droga, którą proponujesz, żeby nasi słuchacze od niej zaczęli? Czy jak to w ogóle wyglądało w twoim przypadku? Od czego zacząłeś? Jak doszedłeś do miejsca, w którym jesteś? I czy ta ścieżka jest fajna dla ludzi, którzy chcieliby nią podążać?
No wiesz co, no jakby bazując na tym doświadczeniu, które posiadam, no to ja zdecydowanie polecam ten typ ścieżki rozwoju zaraz gdzieś tam po studiach, bo w mojej opinii osoby zajmujące się bezpieczeństwem IT, czy teraz modnie nazywanym cyberbezpieczeństwem, powinny mieć solidne podstawy w zakresie tego, jak zbudowane są oraz jak działają systemy, czy też sieci komputerowe. No i przede wszystkim systemy operacyjne. Pozwala to na głębsze zrozumienie problemu i dokładniejszą analizę błędu, gdy już coś znajdziemy. Ja na przykład miałem to szczęście, że podczas studiów na AGH-u udało mi się znaleźć moją pierwszą pracę w ramach takiego małego studia badań opinii publicznej, które mieściło się bardzo blisko mojej uczelni. No i dzięki temu pomiędzy zajęciami, a czasami nawet rezygnując z niektórych, miałem mocne ćwiczenia praktyczne na realnej sieci, na której pracowali prawdziwi ludzie, a ta sieć miała zarabiać prawdziwe pieniądze. Pracowaliśmy na dużych zbiorach danych, na które składały się analizy odpowiedzi na pytania, które zadawali respondenci w zależności od ich profilu, no, co pozwoliło mi bardzo dobrze wniknąć i poznać i zrozumieć, jak działają relacyjne bazy danych. Zresztą później ta tematyka baz danych stała się tematem mojej pracy magisterskiej. No, w tym biurze nauczyłem się także bardzo dobrze działania systemów telekomunikacyjnych z uwagi na to, że całość funkcjonowała dzięki serwerowi z zainstalowanym serwerem VoIP-owym Asterisk. Może ktoś słyszał, teraz już trochę mniej popularne oprogramowanie. Ten serwer musiał w zależności od tego, do kogo dzwoniliśmy, bo tam wtedy były strefy numeracyjne, wtedy nie było tak jak dzisiaj, że wszystko jakby połączenia to są groszowe sprawy. W zależności od pory dnia musieliśmy wybierać najbardziej optymalną ścieżkę dla połączeń wychodzących konkretnego operatora VoIP-owego trzeba było wybrać lub połączyć się za pomocą ISDN-a. No i właśnie w tym miejscu pojawiły się jakieś pierwsze wyzwania związane z bezpieczeństwem sieci lokalnej. Miałem pod sobą kilkadziesiąt komputerów bez kontrolera, Active Directory, mieliśmy i Windowsy, i Linuxy, różne systemy operacyjne. No i tutaj trzeba było zapewnić zarówno bezpieczeństwo samej sieci, jak i umożliwić pracę zdalną tym konsultantom, czyli wystawić w jakiś bezpieczny sposób tą centralkę VoIP-ową do sieci, co nie było łatwe. Później, jak się okazało, znajomość Asteriska stała się takim przyczynkiem do rozpoczęcia mojej kolejnej pracy, gdzie można powiedzieć, że zajmowałem się tematami, które miały dużo więcej wspólnego z bezpieczeństwem. bo w takim małym biurze na ulicy Studenckiej w Krakowie pracowaliśmy nad systemem do Second Factor Authentication. To był wtedy rok 2010, więc to nie było tak jak dzisiaj jeszcze popularne podejście, żeby stosować dwuskładnikowe uwierzytelnianie. System ten był dość innowacyjny jak na swoje czasy, ponieważ zamiast przekazywać kody za pomocą znanych nam standardowych wiadomości SMS, wykorzystywał do tego połączenia wychodzące z różnych numerów, czyli dzwonił do ciebie i numerem, który się przedstawiał, to ten numer służył jako kod jednorazowy. Tam miałem okazję pierwszy raz dotknąć sieci SS7, czyli takiego wewnętrznego internetu pomiędzy operatorami telco, no i zgłębiać tajniki tej sieci. Tak więc odpowiadając na twoje pytanie, no myślę, że tak, osoby, które planują rozpocząć ścieżkę związaną z bezpieczeństwem, zachęcam do tego, aby robiły wszystko, żeby mieć jak najwięcej doświadczenia hands-on. Jeśli sami stawiacie serwery, konfigurujecie usługi, zadbacie o bezpieczeństwo całego ekosystemu, no to wydaje mi się, że uzyskacie dwie bardzo istotne rzeczy. Po pierwsze, nie będziecie później jako bezpiecznicy wymagać od administratora rzeczy niemożliwych, takich utopijnych, że przeczytaliście w jakimś poradniku z dobrymi praktykami w zakresie konfiguracji. A druga rzecz, to żaden administrator was później nie zagnie, mówiąc, że czegoś się nie da zrobić. A jak tak powie, to możecie mu powiedzieć wtedy, chodź pokażę ci, że się da.
Okej, ale czyli nie jest to taka prosta droga, że nagle ktoś się staje na przykład pentesterem. Tak jak Łukasz powiedział, no trzeba tej praktyki hands-on bardzo dużo ogarnąć. Łukasz, tak między nami, bo no i oczywiście słuchaczami.
No, tak między nami.
Tak między nami po cichu, bo wspomniałeś, że administrowałeś i zajmowałeś się bazami danych. Ile razy niechcący dropnęłeś tą bazę? Przyznaj się.
To jest dobre pytanie, wiesz co? Nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek ci na to pytanie powie szczerze.
Szczerze.
Ja przyznam się, że raz mi się zdarzyło zrobić zbyt szerokiego update'a na bazie, gdy wgrywałem nową porcję leadów do nowej kampanii. Natomiast no, wtedy to się uczyłem, więc zakładam, że każdemu błędy się mogą zdarzyć. Ale takiego dropa na bazie, żeby zastąpił mi poranną kawę, to jeszcze mi się nie zdarzyło.
No ale to też jest chyba dobry taki poligon, prawda, że jakby praca w stresie, od razu musisz jakby reagować, działać i naprawiać swoje błędy, więc chyba wtedy też się dużo nauczyłeś.
Tak, szczególnie w małych firmach. Ja bardzo sobie to cenię, że zaczynałem w małych firmach, bo w korporacjach to jest tak, że ta odpowiedzialność troszeczkę się rozmywa, natomiast w zakresie takiej małej firmy jest tak, że odpowiadasz za wszystko od A do Z. Czasem jesteś i serwis deskiem, i jesteś ekspertem od jakiegoś rzadkiego systemu. Musisz bardzo głęboko wniknąć w działanie jakiegoś protokołu, więc naprawdę bardzo polecam tego typu element na ścieżce kariery, na kariery.
Ale nie polecamy dropować baz danych produkcyjnych szczególnie.
Nie polecamy.
Przypominam wam, że też możecie zadawać pytania Łukaszowi. Obserwujemy cały czas czat, ale jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałem, a która jest super ważna. Dzisiaj będziemy mieli dwa konkursy. Jeden będzie standardowy, czyli YubiKeye, które będziecie mogli zdobyć na samym końcu, ale to też nie do końca na samym końcu, bo dzisiaj troszeczkę zmienimy kolejność. Pierwszy YubiKey będzie w trakcie, Łukasz zada pytanie konkursowe, a na samym końcu będzie jeden YubiKey ode mnie, plus nagroda niespodzianka, którą też przygotował Łukasz. Także czekajcie, obserwujcie i słuchajcie. Łukaszu, ścieżka techniczna, zacząłeś bardzo fajnie, a potem nagle skręciłeś w stronę audytu IT. Skąd ta zmiana?
No, wiesz co, to rzeczywiście ciekawa historia, na którą złożyło się tak naprawdę wiele czynników, bo wspominałem wcześniej, mieszkaliśmy z żoną w Krakowie, ja tam kończyłem studia, żona zresztą też, i w pewnym momencie naszego życia podjęliśmy taką decyzję o zmianie miejsca zamieszkania, wybraliśmy Warszawę. No i ja zacząłem przeglądać dostępne oferty pracy i moją uwagę przykuła oferta pracy jako właśnie audytor systemów IT w Raiffeisen Banku, który już notabene nie istnieje. Znaczy to tam istnieje w jakimś kawałeczku. Natomiast jako, że do tej pory pracowałem wyłącznie w małych firmach, to uznałem, że praca jako audytor jest świetną okazją do tego, żeby zobaczyć, jak to od środka jest zbudowane w dużej korporacji. I moją ciekawość jeszcze pobudzało dodatkowo to, że to był duży bank. Byłem niesamowicie ciekawy, jak zbudowane są tam zależności pomiędzy systemami, jakie mechanizmy te systemy posiadają, no i w jaki sposób oni dbają w ogóle o bezpieczeństwo pieniędzy klientów. No i z perspektywy czasu uważam, że to była świetna decyzja, bo praca w audycie pozwoliła mi nieco poukładać moją do tej pory taką chaotyczną wiedzę i zobaczyć, jak frameworki typu COBIT, ITIL są stosowane z powodzeniem w dużej organizacji. Praca w audycie IT bardzo mi pomogła w takim ciągłym rozwoju w zakresie właśnie bezpieczeństwa. To właśnie tam zrobiłem w czasie tej pracy certyfikat Certified Ethical Hacker. Zrobiłem swój pierwszy test bezpieczeństwa aplikacji mobilnej banku, czy też zrealizowałem swój pierwszy symulowany atak phishingowy, za który ówczesny dział bezpieczeństwa się trochę na mnie pogniewał, ale mam wrażenie, że robiłem wtedy dość takie niestandardowe rzeczy jak na audytora.
Dlaczego się pogniewali?
Dlatego, ponieważ ten test, ten atak phishingowy nie został z nimi uzgodniony, ponieważ jak mój pomysł na symulowany phishing zgłosiłem mojemu przełożonemu, to on stwierdził, że to jest bardzo fajny też moment, żeby przetestować przy okazji, w jaki sposób zareaguje komórka bezpieczeństwa na to, że przychodzi atak phishingowy. Oczywiście to zostało uzgodnione z członkiem zarządu, że będzie taka akcja zrealizowana, no ale później jak to wykonałem, no to powiedzmy, no nie byli zbyt zadowoleni.
A zauważyli chociaż coś, czy nie byli tak, zadowoleni, oczywiście. Bo nic nie zauważyli?
Tak, oczywiście, jeden z menedżerów już był po pracy i wracał do firmy, żeby gdzieś tam też jakieś elementy takiego responsu uruchomić, więc tak, to było ciężkie, ciężko by było tego nie zauważyć.
Może dlatego się obraził, że musiał wrócić do pracy.
Może, ale do tej pory z kolegami z Raiffeisena byłego mam bardzo dobre kontakty, zresztą pozdrawiam, jeżeli ktoś nas słucha.
Na pewno słuchają, bo wiemy o tym. Łukaszu, przejdziemy teraz do czasów obecnych, jeżeli można to tak nazwać. Półtora roku temu założyliście bloga o bezpieczeństwie razem z kolegami. Skąd pomysł na bezpieczny blog? Jaki macie cel, tworząc tego bloga? Opowiedz nam troszeczkę o tym.
No tak, to prawda. Tak jak wspomniałem na wstępie, wiesz co...
Ja wiem, przepraszam. Zawsze chcieliście zostać sławnymi blogerami.
To nie do końca tak jest. Natomiast ja, tak jak wspominałem, pracuję w banku. I w banku, w jednostce, która odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa IT. Jednym z elementów naszej pracy jest też edukacja naszych klientów. I przez te kilka lat pracy zacząłem się interesować tym tematem świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa i takiego przekazu, jaki płynie od osób, które zawodowo się tym zajmują. Na szczęście to już się mocno zmieniło, natomiast jeszcze kilka lat temu takie techniczne komórki w firmach rozmawiały z klientami tak, jakby ci klienci mieli wykształcenie w zakresie IT. To jest trochę tak, jakbym poszedł do lekarza, a on by mi opowiadał o technice operacji, jaką będzie przeprowadzał. Zakładam, że ja bym niewiele z tego zrozumiał, a dla mnie na samym końcu jest istotne to, jaka jest diagnoza, jakie mogą być potencjalne konsekwencje, no i przede wszystkim, jakie ja działania mam wykonać, żeby uniknąć tego zagrożenia, tak? No i trochę podobnie jest z bezpieczeństwem. No i tak zacząłem się rozglądać po sieci i zauważyłem, że jest wiele serwisów, które tworzą świetny content, Zaufana, Niebezpiecznik, Securak, teraz ostatnio pojawił się informatyk zakładowy. W tej tematyce naprawdę robił świetne rzeczy, natomiast często ten content jest skierowany do osób, które no już są zainteresowane tym tematem albo mają przynajmniej jakieś podstawy w tym zakresie. No i zawsze czytając taki artykuł zastanawiałem się, czy na przykład moja mama, która nie jest techniczna, by go zrozumiała, tak? No i tak narodził się pomysł na bezpiecznego bloga, którego założyłem z Wiktorem, a po jakimś czasie dołączył do nas Marcin. Cel, który od początku sobie stawialiśmy, to taki bardzo prosty, jasny przekaz, który nie wymaga od czytelnika specjalnej wiedzy w tym temacie.
No okej, okay, ale czy tego typu awareness działa? W twojej opinii oczywiście. I czy są takie momenty, że widzisz efekty waszej pracy?
Wiesz co, to co mogę powiedzieć, to to, że blog mimo braku jakichś specjalnych kampanii reklamowych spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród internautów. Miesięcznie notujemy w okolicach 4 do 5 tysięcy wyświetleń. Nasze profile w social media obserwuje blisko 2,5 tysiąca osób, a co najważniejsze w głównej mierze to są osoby, które nie są właśnie związane z tematyką bezpieczeństwa na co dzień, to mnie bardzo cieszy. A efekty są zauważalne w postaci pytań poszczególnych osób, które dany temat zainteresował i chcą się dowiedzieć więcej lub na przykład przydarzyło się im coś złego i szukają pomocy, czytając nasze poradniki, ewentualnie odzywają się do nas z jakimś pytaniem. No, to miłe uczucie, że możemy komuś pomóc, dzieląc się po prostu wiedzą. Więc jeśli macie w rodzinie lub wśród znajomych jakieś osoby, które chcielibyście wprowadzić bezboleśnie w podstawy bezpieczeństwa, no to możecie podrzucić im link do bezpiecznego bloga.
Sam czytam, sam słucham, także...
To najlepsza rekomendacja.
Jedyne, co mogę zrobić, to polecić. Łukaszu, czy to daje wam kopa? W sensie to, że ludzie z wami dyskutują, dają jakiś feedback, dzielą się swoimi czasem smutnymi przygodami. Czy to daje wam kopa do tego, żeby kontynuować tą pracę i dawać z siebie więcej i dawać tym ludziom mniej technicznym więcej?
Wiesz co, chyba właśnie kopa daje to poczucie, że robimy coś dobrego, dzieląc się wiedzą, no bo cały content na blogu i na bezpiecznym podcaście jest dostępny zupełnie za darmo i dla każdego. Nie ma tam reklam czy jakiejś innej formy promocji, tak, robimy to pro bono. Dużym zastrzykiem chęci jest to, jak obserwujemy notowania bezpiecznego podcastu. Z każdym nowym odcinkiem zwiększa nam się liczba słuchaczy, no i dostajemy pozytywny feedback, to jest bardzo miłe. Zresztą Adam Hartle już pierwszą przygodę z bezpiecznym podcastem też ma za sobą. Udało nam się nagrać wspólnie niecały rok temu odcinek pod tytułem Przekręty na święta. I Adam opowiadał tam o różnych radach, o których warto pamiętać, robiąc zakupy online dla takich osób właśnie, które dopiero z bezpieczeństwem, no jakby poszerzają swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa. No i jedną z tych rad było to, aby tam, gdzie to nie jest absolutnie konieczne, nie podawać swoich prawdziwych danych. Na przykład sklep, który załóżmy wysyła nam jakąś paczkę paczkomatem, no to po co mu jest nasz adres, tak? I Adam zdradził, że on ma często taki problem, że gubi się w zeznaniach, już zapomina, gdzie jakie dane fałszywe podał, jakie zmyślone dane podał, i w naszym podcaście podaje za przykład to, że zawsze podaje ulica Bukietowa 1. I tu pojawia się pierwsze pytanie konkursowe na dzisiaj. Jaki numer
Przepraszam,
dowodu...
Poczekaj. Pamiętajcie, że na pytania konkursowe odpowiadamy na YouTubie. I od razu mają odpowiedzieć Łukaszu, czy czekamy?
Ja bym to przesunął na sam koniec. Ja teraz zadam pytanie. Pytanie nie jest trywialne i zakładam, że z od ręki nikt nie będzie znał odpowiedzi, w związku z czym przesuńmy odpowiedź na koniec, ale pytanie już poznacie teraz. Więc jaki numer dowodu osobistego podaje zawsze Adam w tego typu formularzach? Odpowiedź oczywiście znajdziecie w nagraniu.
Tak, Nie odpowiadajcie teraz, bo jakby idziemy dalej z dyskusją. Może umówmy się, Łukaszu, że powiesz start i wtedy na końcu pierwsza odpowiedź będzie dostanie nagrodę.
Taki pistolet sobie mogłem przygotować do startu.
Tak, możesz taki bang. Tak.
Słuchaj, Adam, a tak jak już jesteśmy przy tym podcaście, to tak sobie myślę, bo ty z Adamem macie, szkoda, że dzisiaj Adama nie ma, ale obaj macie bardzo duże takie doświadczenie w zakresie scenicznym, dużo opowiadacie na różnych konferencjach, szczególnie branżowych, natomiast może chcielibyście nagrać z nami jeden wspólny odcinek i poopowiadać trochę naszym słuchaczom o historii phishingu, co to jest phishing, jak się to... z czym to się je, tak?
Jak najbardziej. Myślę, że super by było. Jesteśmy otwarci na to, żeby z wami też podyskutować na ten temat. Nie wiem, czy to będzie w wersji wideo, bo nie wiem, czy się zmieścimy wszyscy na ekranie, ale jeżeli audio, to jak najbardziej. Powiedz czas, powiedz kiedy, powiedz datę, będziemy, stawimy się i z miłą chęcią z wami podyskutujemy na ten temat.
Dobra, to mamy publiczną deklarację.
Mamy publiczną deklarację, jest nagrana i będzie już na zawsze na YouTubie. No dobra. To lecimy dalej. Pierwsze pytanie konkursowe zostało już zadane. Łukaszu, kończąc wątek waszych publikacji, bo jest blog, macie też podcast, który się nazywa Bezpieczny Podcast, także można bezpiecznie w niego klikać i słuchać. Czy zamierzacie dalej rozszerzać działalność? Może coś bardziej technicznego dla bardziej technicznych ludzi? A wiesz, taka konkurencja troszeczkę dla obecnych graczy na rynku.
Żeby przejąć zaufaną trzecią stronę. Nie, słuchaj, wiesz co, na chwilę obecną nie mamy takich planów. Chcemy się skupić na tym, żeby, bo nie ma co się tak łapać kilku srok za ogon, że tak powiem. Jak robimy ten projekt, to chciałbym, żeby wartości, które tam dostarczamy, były jak najlepszej jakości. W związku z czym nie planujemy w najbliższym czasie zmieniać zakresu naszego ani bloga, ani podcastu. Chcemy się skupić na tym, żeby osobom właśnie nietechnicznym dawać jak najlepszą wartość, jak najprostszym językiem.
Mamy pytanie, bardzo ciekawe. Może będziesz w stanie na nie odpowiedzieć. Krystian pyta, dlaczego na blogu waszym nie ma HTTPS? Znaczy nie ma wymuszania HTTPS.
Jak to nie ma? Jest wymuszanie HTTPS-a. Tak, wiecie co, przepraszam, Krystian, wiesz co, mieliśmy, no niezła wtopa, mieliśmy w tym tygodniu migrację na nowy serwer i rzeczywiście może coś się mogło wysypać. Ja się przyznaję, że nie zweryfikowałem tego, natomiast do tej pory wszystko było ok. Także dzięki za uwagę, sprawdzimy to.
No może coś będzie za bug bounty, ale...
No, coś trzeba pomyśleć.
Także Krystian, jak coś, to do Łukasza. Łukaszu, kończąc już ten temat, zamykając temat bezpiecznego bloga, nie samego bezpiecznego bloga, przejdziemy teraz troszeczkę do twojej obecnej pracy, bo wiem, bo mieliśmy okazję razem też pracować, że od wielu lat pracujesz w bezpieczeństwie bankowości. I czy można powiedzieć, czemu akurat bank?
Czemu akurat bank? No powiem ci, że na to pytanie bo już trochę odpowiedziałem. Banki to duże instytucje, które do tematów bezpieczeństwa podchodzą bardzo serio. No i jak to mówi Komisja Nadzoru Finansowego, obowiązuje zasada security first. Bronimy tam prawdziwych pieniędzy, klientów, no i no to nie jest już zabawa, a realne wyzwanie. Wydaje mi się, że właśnie dlatego.
No dobra, ale bo ja na przykład poszedłem w karierę bezpiecznika w banku przez to, że jest tam bardzo, bardzo różnych dziwnych tematów i często, nie wiem, na przykład próba implementacji blockchainów i tak dalej, często bardzo innowacyjne rzeczy. I przez to ta praca, przez to, że jest ciekawa, bardzo dużo wymaga od bezpiecznika. Czy twoim zdaniem praca bezpiecznika w banku jest trudna? Czy można ją określić jako trudną?
Czy jest trudna? No, myślę, że praca w banku jest bardzo wymagająca, tak bym do tego podszedł, ponieważ nie chodzi tu tylko i wyłącznie o sam jej charakter, ale też o takie środowisko regulacyjne, w jakim banki się poruszają. Wiele osób twierdzi, że nasz rynek jest przeregulowany. No nie mi to oceniać, ale pewnie większość osób nie zdaje sobie nawet z tego sprawy, z jak dużą liczbą regulacji w zakresie bezpieczeństwa banki muszą być zgodne. Jakieś tam prawo bankowe, rekomendacja D, inne pokrewne rekomendacje KNF-u, ostatnio komunikat chmurowy, który pojawił się w nowej formie na początku roku, Europejski Bank Centralny, ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i tak sobie można wymieniać. No i my bezpiecznicy musimy nie tylko realizować te właśnie działania, o których wspomniałeś, ale być też jakby zgodni, w pełni zgodni z każdym rozporządzeniem, które nas dotyczy, więc to jest bardzo mocno uregulowany rynek i każda taka innowacja, o której wspomniałeś, wiąże się z oprócz aspektów technicznych koniecznością weryfikacji tego, czy i w jaki sposób można do tego podejść.
No i często tak naprawdę jest to ciągła nauka, prawda? W sensie dostajesz nowy temat, dostajesz nowy projekt. Często banki też działają w takim płaszczyźnie innowacyjności, tak? Często pojawia się coś zupełnie nowego i to jest chyba trudne.
Tak, to jest trudne, ale z drugiej strony bardzo fajne właśnie w zakresie rozwoju, bo pracując przy tego typu nowych projektach ciągle się uczysz, tak? Jeszcze przecież kilkanaście lat temu nie było blockchaina, chmura nie była tak popularna, a teraz to wszystko się pojawia i my, bezpiecznicy, musimy za tym wszystkim nadążać, więc to nie jest tak, że raz się nauczyłeś i już wszystko umiesz, tak? Praca w banku, czy w ogóle praca w bezpieczeństwie, to jest ciągła nauka.
No, niektórzy z naszych słuchaczy mają opinię, że praca bug huntera jest trudna, ale myślę, że raczej nie. Ja bym tego nie porównywał, pracy bug huntera z bezpiecznikiem w banku, prawda? Bo to są zupełnie różne profesje. Moim osobistym zdaniem praca bezpiecznika w banku jest o wiele trudniejsza niż praca bug huntera.
Nie wiem, nie mi to oceniać. Ja nie byłem nigdy zawodowym bug hunterem, więc ciężko mi tutaj się do tego tematu odnieść. Natomiast zakładam, że jedna i druga jest wymagająca.
Wspomniałeś o regulacjach, wspomniałeś o innowacyjności biznesu, tak zwanego, za którym bezpieczeństwo musi podążać, ale też dbać o to, żeby było super bezpiecznie. Z jakimi innymi problemami związanymi z bezpieczeństwem można się spotkać tylko w banku?
Trudne pytanie. Wiesz co, wydaje mi się, że przede wszystkim z takim wyzwaniem dotyczącym obrony nie tylko własnej infrastruktury, ale też bezpieczeństwa transakcji finansowej wykonywanej przez tego naszego klienta, bo pamiętajmy, że banki przeznaczają ogromne środki na zwiększenie bezpieczeństwa systemów, do tego, aby systemy, które są wdrażane czy tam też modyfikowane, posiadały odpowiednie środki kontrolne, były regularnie testowane i tak dalej. Natomiast klienci są bardzo często, mogą nie być świadomi zagrożeń, które mogą spotkać w sieci. Taki klient może nie zachować tej higieny w postaci nieinstalowania podejrzanego oprogramowania, czy też klikania w link, który właśnie dostał w mailu, a internetowi oszuści doskonale o tym wiedzą i próbują wykorzystać właśnie ten wektor ataku. Dlatego też tak ważna jest edukacja, no i jeszcze raz edukacja, bo i bardzo cieszy mnie to, że banki na polskim rynku organizują różne fajne akcje, które na końcu zwiększają ten poziom świadomości. Ostatnio bardzo fajną akcją może się pochwalić mBank, który w taki lekki, przyjemny sposób stworzył takie filmiki wiralowe, które gdzieś tam po internecie sobie śmigały, a w ten sposób ostrzegali właśnie przed zagrożeniami, więc wydaje mi się, że bardzo dużym wyzwaniem od strony bezpiecznika pracującego w banku jest to, że musi zadbać o to, żeby ta transakcja wykonywana przez klienta na jego komputerze, do którego ty nie masz dostępu, była równie bezpieczna, tak? Czyli musisz troszkę tak to wszystko zaplanować, czy zarówno procesowo, jak i technicznie, aby klient na swoim komputerze, wykonując transakcję, był w pełni bezpieczny.
No i to jest całkiem niezłe wyzwanie, z tego co jakby też wiem z praktyki. Łukaszu, pracujesz, ostatnio rozmawialiśmy, ponad 6 lat już w banku i 6 lat temu dołączałeś do tego banku i miałeś rozmowę o pracę. Jakiego doświadczenia wymaga się od takiej osoby, od kandydata do pracy w bezpieczeństwie w banku?
Wiesz co, ja w procesach rekrutacyjnych oczekuję na pierwszym miejscu otwartej głowy i takiej gotowości do rozwiązywania problemów. To jest dla mnie najważniejsze. No a tak konkretnie, no to bardzo zależy, ponieważ profile bezpieczników są różne. Innych umiejętności będziesz oczekiwał od pentestera i tutaj też możemy sobie dzielić to na infrastrukturę, aplikacje www czy mobilki, a inną od osoby, która ma odpowiadać na przykład za bezpieczeństwo w projekcie. No, nie ma co ukrywać, że najbardziej cenione są takie osoby uniwersalne, z rozległą wiedzą, które dobrze rozumieją, jak działają systemy IT, infrastruktura, która to utrzymuje, potrafią identyfikować w nich luki bezpieczeństwa, a jednocześnie potrafią w prostych słowach wytłumaczyć osobom z tak zwanego biznesu i opisać zidentyfikowane ryzyko. Ja na przykład mam to szczęście, że na co dzień pracuję w fantastycznym zespole, nie tylko ekspertów, ale też entuzjastów tematyki bezpieczeństwa, to jest bardzo ważne. No i czasem zdarza nam się prowadzić długie dyskusje do późnych godzin nocnych o tematach już niezwiązanych z pracą, ale szeroko pojętym takim bezpieczeństwem IT.
No, akurat mieliśmy okazję pracować w tej samej instytucji i pamiętam, że nasz wspólny szef bardzo lubił takie rozmowy o pracę dosyć długie, prawda? Moją, jak pamiętam, to chyba 1,5 godziny trwała, więc
No tak,
ale tak, tak jak mówisz, głównie był to problem solving, a nie takie stricte techniczne rzeczy, które można wyczytać w Wikipedii. To jest też wskazówka dla słuchaczy, jeżeli kiedykolwiek będziecie aplikować do instytucji i traficie na tego typu pytania na rozmowie, to znaczy, że coś fajnego dzieje się w organizacji. W sensie pracują tam fajni ludzie, a nie tylko ludzie, którzy wyczytali na Wikipedii, co to jest SQL Injection. Czy takie samo masz zdanie?
Tak, no wiesz, wszystkiego można się nauczyć. To, że ja przynajmniej mam takie podejście, tak? Jeżeli ktoś nie wie jakiejś jednej rzeczy, to zawsze tą wiedzę można uzupełnić. Natomiast jeżeli ktoś nie ma otwartej głowy i chęci do rozwiązywania problemów, no to już ciężko będzie to zmienić, tak? Więc tutaj to jest bardzo cenna umiejętność.
No, bezpieczeństwo to sztuka rozwiązywania problemów, przeważnie użytkowników albo IT. Nie obrażając nikogo. Powiedz Łukaszu, bo wiem też, że masz papiery instruktorskie z cecha na przykład, to jest też jakby, jesteś pierwszą osobą, którą znam, która ma takie papiery. Czy twoim zdaniem certyfikaty typu właśnie cech, czy CISP, czy dowolny inny, nie wiem, OSCP, OSCE w CV pomagają przy zdobyciu pracy w banku?
Wiesz co, to zależy, ponieważ w ogóle to zależy, to jest ulubiona odpowiedź bezpieczników. Tak. Ponieważ, tak jak wspominałem, dla mnie do tej pory nie były one tak istotne. Ja ceniłem sobie bardzo mocno otwartą głowę, takie nieszablonowe myślenie i praktyczne doświadczenie, ale często certyfikaty są też takim jedynie potwierdzeniem posiadania przez ciebie czysto teoretycznej wiedzy w danym obszarze. Ja na przykład znam osoby, które są obcertyfikowane od góry do dołu, a ich wiedza i doświadczenie czasem jest dużo, dużo mniejsza od osób, które tych certyfikatów po prostu nie posiadają. Ale oczywiście są też takie techniczne certyfikaty, jak na przykład właśnie wspomniałeś OSCP czy OSCE, które potwierdzają praktyczne doświadczenie w zakresie prowadzenia pentestów i w mojej ocenie one są bardzo dobrym, bardzo cennym nabytkiem. Tak? Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, rynek finansowy jest dość mocno regulowany i pewne certyfikacje są teraz wymagane do podejmowania niektórych działań, jak na przykład realizacja testów bezpieczeństwa pewnej klasy systemów, no i wtedy posiadanie certyfikatu CISP czy ISO 27001 Lead Auditor może rzeczywiście się przydać. No, warto wspomnieć też, że rynek finansowy coraz odważniej patrzy w kierunku chmur i tutaj potwierdzeniem jest tego chociażby komunikat chmurowy KNF-u, gdzie jest mocno podkreślana konieczność posiadania odpowiednich kompetencji w tym zakresie. Dlatego jeśli szukacie inspiracji na kolejny certyfikat, nie pierwszy, kolejny, to myślę, że w zakresie bezpieczeństwa konfiguracji chmury, te oferowane przez na przykład Microsoft, Google'a, czy też AWS-a, czy tam Amazona, tak, czy na przykład chmurowy CISP tak zwany, który też się niedawno pojawił, no to jest taki kierunek warty zainteresowania.
A jakie certyfikaty poleciłbyś osobom, które zaczynają swoją karierę w bezpieczeństwie i chcą jakby, nie wiem, zaakcelerować tą wiedzę? Czy na przykład cech jest tego typu certyfikatem?
O, wiesz co, to jest ciężkie pytanie. Czy cech? Cech to jest bardzo entry level w mojej ocenie. Tak, to jest ciekawy certyfikat, żeby po prostu zobaczyć jak, co to jest to bezpieczeństwo, jakie tam są domeny, jakie fajne rzeczy można zrobić, poznać trochę narzędzi podstawowych, ale ja szczerze mówiąc myślę, że dużo fajniej jest poświęcić trochę czasu i przygotować się na przykład do SCP, gdzie na właśnie na takim hands-on można się bardzo, bardzo dużo nauczyć. CISP to też jest ciekawy certyfikat, przepraszam, że ci wszedłem zdanie, natomiast jeżeli chodzi o CISPA, no to tam jest niestety wymagane już doświadczenie, już nie pamiętam nawet ile lat, które trzeba mieć, tak, więc to nie jest certyfikat dla osób, które dopiero zaczynają.
Mamy bardzo ciekawe pytania, które pojawiły się w tak zwanym międzyczasie. Ja postaram się je przeczytać. Aleksandra pyta, jak z bezpieczeństwem wewnętrznym? Jedną z największych bolączek banków nie jest zagrożenie zewnętrzne przy obecnych zabezpieczeniach, a zagrożenia płynące od środka. Insider, różnego rodzaju, insider threats to się chyba nazywa.
Tak. Insider threats to w ogóle nie jest chyba tylko i wyłącznie zagrożenie na rynku finansowym, tylko co do zasady w każdej dużej organizacji, tak? Więc banki tutaj nie są jakimś specjalnym, specjalnie się jakoś nie różnią od rynku, tak? I rzeczywiście to jest bardzo duże wyzwanie, aby zbudować tak systemy w organizacji, aby te środki kontrolne były na bardzo wielu poziomach. Ja się zawsze trochę śmieję, że z bezpieczeństwem to jest tak jak z cebulą, tak? Czy też jak z ogrem. Ogry też mają warstwy i bezpieczeństwo też ma warstwy. I rzeczywiście to jest bardzo ważne, żeby to te mechanizmy kontrolne były budowane na bardzo wielu poziomach, tak aby w maksymalny sposób ograniczyć możliwość nadużycia uprawnień przez pracownika, tak, i wykorzystanie tych uprawnień do tego, żeby zrobić organizacji coś złego.
Kolejne ciekawe pytanie od Marzeny. Jak oceniasz pracę funkcji bezpieczeństwa? Mi tutaj wskazanie na Departament Bezpieczeństwa w sektorze finansowym w trakcie pandemii. Marzena ma na myśli na przykład pracę zdalną popularną w tym czasie, no i myślę, że jeszcze długo, długo popularną. Czy tutaj się coś zmieniło? To bezpieczeństwo jakoś przechyliło szale na zupełnie coś innego? Jak to wygląda w czasie pandemii?
Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem pytanie. Czy pytanie dotyczy tego, że czy jakby zmieniły, jak zostały zaprojektowane mechanizmy bezpieczeństwa dla pracowników z uwagi na pracę zdalną? Co do zasady, praca zdalna to nie jest jakaś nowość w organizacjach, szczególnie dużych organizacjach, więc tutaj
to
się
zależy.
Zmieniła. No tak, ale w dużych organizacjach jednak jakaś tam możliwość pracy zdalnej była, więc tutaj zmieniła się troszeczkę skala, tak? Zmieniła się troszeczkę skala, żyjemy w czasie, gdzie tak naprawdę ta praca z biura niewiele się różni od pracy z domu, bo mamy dostępy do jakichś systemów, więc na to pytanie bardzo ciężko odpowiedzieć, bo każdy przypadek jest inny. Mogę tylko tak zdradzić, że w zależności od tego, jaki dany pracownik ma charakter pracy zdalnej, no tutaj są stosowane odpowiednie środki kontrolne w tym zakresie, tak, więc tutaj bezpieczeństwo miało bardzo dużo roboty, żeby wypracować akceptowalny model pracy zdalnej.
No i często bardzo szybko musiało to zrobić, żeby dostosować się do realiów pandemii, prawda?
Tak, tak, tak. Ale jak widać, pandemia trwa kilka miesięcy, banki działają, więc chyba się udało.
No, chyba tak. Łukaszu, dokopaliśmy się też do paru twoich dokonań związanych z BugBounty, między innymi w Google, w F-Secure, w Facebooku. Opowiesz w paru słowach, czego dotyczyły te podatności? Ja chyba jedną coś pamiętam jak przez mgłę, bo zgłaszałem się w momencie, kiedy razem pracowaliśmy.
Wiesz co, tak, zdarzyło mi się hobbystycznie zajmować tematyką bug bounty. Ja przyznam, że nie robię tego często, ale w pewnym czasie zostałem trochę zainspirowany taką świetną prezentacją, którą przygotował Łukasz Pilosz, którego serdecznie też pozdrawiam, na temat właśnie bezpieczeństwa przeglądarek na urządzeniach mobilnych. I to był taki temat troszeczkę niszowy, który mnie zainteresował i zacząłem się przyglądać tym takim mniej mainstreamowym przeglądarkom na urządzeniach mobilnych i udało mi się zidentyfikować taki błąd, którego rzeczywiście nie było w mobilnej wersji Safari czy w Chroma, czyli tych takich, że tak powiem, dojrzałych przeglądarek, tak? Ale miały go wbudowane, na przykład przeglądarka wbudowana w Facebooka, przeglądarka wbudowana w asystenta Google'a, czy też właśnie taka tak zwana bezpieczna przeglądarka F-Secure'a. I ten błąd polegał na tym, że możliwe było stworzenie strony internetowej z takim prostym skryptem w JavaScriptie, który robił przekierowanie na inny adres, ale po rozpoczęciu wczytywania robił slipa. No i błąd w przeglądarce jakby polegał na tym, że przeglądarka już zdążyła zaktualizować pasek adresu, wyrenderować ładnie zieloną zamkniętą kłódkę, pokazywać nowy adres, ale ofiara pozostawała nadal na tej samej stronie i mogliśmy jej wyświetlić w sumie dowolny content, a w pasku adresu mieliśmy na przykład zamkniętą kłódkę z adresem panelu logowania na przykład do Gmaila. No i błąd w sumie prosty, ale zgłosiłem go do Facebooka, do Google'a, właśnie do F-Secure'a, no i wszystkie te firmy zakwalifikowały go w ramach swojego programu Bug Bounty, no oczywiście on już został poprawiony, W ogóle bug bounty to bardzo ciekawe zajęcie na rozwój swoich kompetencji, no i bardzo do tego zachęcam osoby z nadmiarem wolnego czasu, bo tutaj naprawdę dużo czasu trzeba poświęcić, żeby coś ciekawego znaleźć.
No właśnie, bug bounty to bardzo fajna metoda, żeby się nauczyć wielu rzeczy, ale także na zarobek. Nie myślałeś?
Tak.
Nie kusiło cię, żeby jednak polecieć właśnie w tym kierunku i trochę pohantować tych błędów?
Wiesz co, bug bounty to jest taka bardzo niestabilne źródło przychodów, bo jednak no, czasem coś znajdziesz, czasem czegoś nie znajdziesz, nie? Więc to pewnie dla osób, które nie potrzebują jakiejś takiej stabilizacji, pewności, no to pewnie jest jakiś kierunek. Ja jednak jestem osobą, która ceni sobie stabilność zatrudnienia i jednak praca na etacie to jest obecnie coś, co sobie chwalę, tak.
No, chyba tylko Michał Będkowski
no właśnie, tu trzeba być Michałem, żeby się z tego utrzymywać.
Nie wiem, jak on to robi, w sensie nie wiem, kiedy on znajduje na to wszystko czas, ale tak, Michał jest w tym tak, bardzo dobry.
Michała pozdrawiamy rzeczywiście. No.
Pozdrawiamy serdecznie Michała. Patrzę, że są jakieś fajne pytania. Nie ma ciekawych pytań. Dobrze, lecimy dalej. Nad czym teraz pracujesz ciekawym? A czy chciałbyś się z nami podzielić jakimś fajnym projektem albo jakimiś, nie wiem, planami?
Wiesz co, pracuję obecnie nad takim osobnym projektem związanym też z bezpieczeństwem, z podnoszeniem poziomu świadomości przez osoby nietechniczne. Tym razem to bardziej skierowane do firm, ale więcej szczegółów może po nowym roku, jak już uda mi się coś, jak już będę miał coś, co będzie można pokazać, a tak.
No, czekamy z niecierpliwością. A ja się zgłaszam na beta testera, bo lubię
spoko
takie rzeczy. Jak będzie program bug bounty, to może nawet coś pohantuję.
Spoko.
Łukaszu, co robisz, gdy nic nie robisz? W sensie, kiedy nie pracujesz, jakieś masz ciekawe hobby, o którym chciałbyś nam opowiedzieć?
Gdy nic nie
pokaż
robię,
swoją ludzką, ludzka twarz bezpiecznika teraz.
Wiesz co, z tym hobby to w zasadzie to moja praca jest moim hobby, bo no, tak to po prostu jest. Sporo wolnego czasu też poświęcam właśnie na tworzenie materiałów na bloga czy podcast. A wiesz co, oprócz tego, ponieważ mam dwóch małych synków, to staram się im poświęcać swój wolny czas. To są skuteczne zapełniacze mojego wolnego czasu i ja hobby dlatego też nie potrzebuję.
No, to ciekawa odpowiedź. To jest taki jeden z życiowy projekt, tak? To ktoś kiedyś powiedział,
mam
że to
taki,
jest życiowy
tak,
projekt
taki, dzieci. Ja mam takie dwa projekty, no.
No, ale wiemy, że podobno lubisz alternatywne metody parzenia kawy. Czy możesz nam o tym coś opowiedzieć? Bo to brzmi tak bardzo nie mainstreamowo, może w ten sposób.
Wiesz co, z tą kawą to jest w ogóle temat rzeka, bo wszystko zaczęło się od tego, że do naszego zespołu dołączył też w ogóle świetny bezpiecznik Michał Lipiński, też go pozdrawiam serdecznie, no i zaraził mnie i moich kilku kolegów zresztą miłością do kawy. I wiesz co, różniło się to tym, że to nie była taka zwykła kawa z ekspresu ciśnieniowego, którą najwięcej osób kojarzy, ale to była kawa zrobiona w takim urządzeniu, które się nazywa Aeropress. Pewnie kilka osób z naszych słuchaczy na pewno słyszało. No i tak to się wszystko zaczęło i wchodząc coraz dalej w ten świat dowiedziałem się, że kawa w ogóle ma, jak różny kawa może mieć smak i jak inaczej smakować od tego, co znaliśmy do tej pory, czyli od takiego spalonego i gorzkiego posmaku. Okazało się, że kawa może mieć aromaty cytrusowe, kwaskowe, słodkie i nie mówię tu o kawie smakowej, można ją smakować jak dobre wino. W międzyczasie odkryłem świetny sklep z kawą Rostein, sprowadzony przez naszego kolegę Przemka, który z pasją w ogóle importuje najlepsze ziarna z różnych zakątków świata i wypala je dla swoich klientów. A o grubości mielenia, temperaturze wody, aeropresach, dripach, chemexach, to pewnie można by nagrać oddzielny odcinek tego podcastu.
Ja myślałem, bardzo zachęcam. Ja myślałem, że kawa smakuje inaczej w momencie, kiedy nie umyjesz dobrze kubka. No
to
ale
pewno,
zaskoczyłeś mnie. Będę musiał kiedyś spróbować się
minie ta pandemia, umówimy się na dobrą kawę, no.
Dobrze. Może podczas nagrywania podcastu, który obiecałem, jak najbardziej. Łukaszu, mamy jeszcze ciekawe pytanie a propos bezpieczeństwa ogólnie transakcji. Wokalur zadał pytanie, czy dwuskładnikowe logowanie w przypadku PSD2 i teoretycznie wymuszone przez PSD2, czy to rzeczywiście wpływa na bezpieczeństwo transakcji klientów? Czy zauważyłeś, że jakby tych fraudów, może tych ataków związanych na bankowość jest mniej?
Wiesz co, ja nie wiem, czy ono wpływa na bezpieczeństwo transakcji. Ono wpływa bardziej na... bo to dwuskładnikowe uwierzytelnianie jest zaimplementowane przy samym mechanizmie logowania, czyli uwierzytelniania i dostępie do danych objętych tajemnicą bankową, tak? Czyli w momencie, kiedy ja się zaloguję z tym dwuskładnikowym uwierzytelnianiem, to jedynie co mogę zrobić, to tak naprawdę poczytać sobie salda kont, czy też dostać się do jakichś danych osobowych. Natomiast bezpieczeństwo transakcji to jest zupełnie oddzielny mechanizm, zabezpieczony oddzielnym mechanizmem second factor, tak? Więc ja... Jeżeli chodzi o moją taką subiektywną opinię, uważam, że każdy dodatkowy mechanizm bezpieczeństwa to jest coś dobrego, o ile jest zrobiony z głową, bo jest taki słynny trójkącik, nie wiem, czy kojarzycie, gdzieś tam zawsze w tych książkach z podstawami bezpieczeństwa pojawia się, gdzie na jednym rogu jest właśnie poziom bezpieczeństwa, na drugim jest łatwość użycia, a na trzecim jest... kurczę, zapomniałem, co tam było. W każdym razie zawsze jest tak, że jeżeli przeciągamy w stronę bezpieczeństwa, to ta łatwość użycia mechanizmów nam to trochę ucieka, utrudnia się, więc warto tego typu mechanizmy stosować, znaczy implementować z głową i pamiętać o tym, że po drugiej stronie jest człowiek, który tak naprawdę chciałby, żeby to bezpieczeństwo było dla niego transparentne. I tak bym na to pytanie odpowiedział.
Kolejne ciekawe pytanie dotyczy YubiKeyów. Łukasz pyta, kiedy zaczną banki stosować YubiKeye?
Ja się za banki nie mogę wypowiadać. To trzeba było rzeczników prasowych banków pytać. Ja mogę tylko powiedzieć co jakby ze swojej perspektywy, jak ja to widzę. Z YubiKeyem to jest taka sprawa, że o ile to jest bardzo fajny faktor do właśnie do second factora przy logowaniu, to ja kiedyś zastanawiałem się nad tym, czy można by było zabezpieczyć tym transakcję. I dużo osób takie ma przekonanie, że kurczę, ten YubiKey to taki złoty środek na wszystko, ale okazuje się, że przecież za pomocą YubiKeya nie jesteśmy w stanie odczytać, jaką my transakcję tak naprawdę zatwierdzamy. Bo zwróćcie uwagę na to, że jeżeli mamy w tym momencie uwierzytelnianie dwuskładnikowe za pomocą na przykład aplikacji mobilnej tudzież SMS-a, to w treści macie dokładnie napisane, jaką transakcję realizujecie, kwotę, numer konta, czy tam fragment numeru konta, na który pieniądze są przesyłane. Za pomocą YubiKeya, jak naciśniecie ten przycisk, czy tam tą blaszkę, to po prostu coś autoryzujecie, nie wiecie dokładnie co, musicie ufać temu, co widzicie na ekranie, a pamiętajmy, że malware często działa tak, że to, co jest na ekranie, to jest wydmuszka, to nie jest prawda, tak, więc uważam osobiście, że YubiKey jest świetnym narzędziem i to narzędziem do właśnie mechanizmów logowania, ale nie do autoryzacji transakcji.
To jeszcze od siebie dodam, że pamiętajcie, że bank jest dla wszystkich, a nie wszyscy posiadają YubiKeye i implementacja funkcji w bankowości, czy to uwierzytelniania, czy autoryzacji operacji YubiKeyem wymaga oczywiście nakładów i finansowych, i testowych, i bezpieczeństwa, i tak dalej, i tak dalej. I często po prostu nie opłaca się tego robić dla garstki klientów, którzy po prostu mają YubiKeye. Nie oszukujmy się, YubiKey nie jest narzędziem tak popularnym jak chociażby telefony komórkowe, aplikacje mobilne czy SMS-y. I myślę, że to jeszcze długo, długo się nie zmieni, więc jakby...
No tak, to prawda.
To jest też z perspektywy bankowości mogę dodać coś od siebie w tym temacie. Mamy kolejne ciekawe pytanie o błędy bezpieczeństwa w bankach. Krystian pyta, czy błędy bezpieczeństwa w bankach są zgłaszane do jakichś instytucji państwowych lub innego regulatora. Krystian jest ciekawy, czy uda się zdobyć informacje o statystykach od tych instytucji.
Nie wiem, czy się uda zdobyć informacje o statystykach, to trzeba by było te instytucje pytać. Ja na to pytanie odpowiedzi nie znam, natomiast są pewne regulacje, które wymagają, i to są regulacje jawne, więc jak sobie wejdziesz na strony na przykład KNF-u, to na pewno odnajdziesz różne regulacje na ten temat, które wymagają przekazywania różnych statystyk, że tak powiem, na ten temat. No i tyle, i więcej szczegółów chyba nie odpowiem.
Więcej grzechów nie pamiętam.
Ale serdecznie zaniżuję.
Łukaszu, dwa ostatnie pytania tak naprawdę z mojej prywatnej listy pytań. Powiedz słuchaczom, na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Wiesz co, ja na co dzień pracuję na macOSie, chociaż coraz więcej zaczynam pracować na iPadzie, ponieważ coraz bardziej używalny się ten system staje, natomiast bardzo jeszcze wielu funkcji tam brakuje, które na komputerze posiadam, więc jakbym odpowiedział, co jest moim głównym systemem, to Mac.
No, wybaczamy, jakoś będziemy musieli to przeżyć.
Ja wiem, Adam, że cię to boli, ja wiem o tym.
No, ja ale to wiesz, stary Windowsia się jestem, także...
ja pamiętam, że te twoje obawy, że nie ma Total Commandera na Macu, tak. Ale powiem ci, że Finder już coraz bardziej rozbudowany jest.
Może kiedyś spróbuję, na razie jednak Total Commander wygrywa. Pytanie, które jakby... jest ostatnie z mojej listy, ale jest chyba najważniejsze, jedno z najważniejszych tak naprawdę podczas tego podcastu. Pytanie, które formuje, pokazuje, którą stronę bierzesz, czy moją, czy Adama. I pytanie brzmi, Commodore czy Atari?
Wiesz co, ja na to pytanie, nie słuchałem wszystkich waszych odcinków, ale nie wiem, czy ktoś już tak odpowiadał. Ja jak byłem w wieku, gdzie Commodore i Atari królowały, to moich rodziców zwyczajnie nie było stać na kupienie mi komputera, więc moim pierwszym komputerem w ogóle był PC. Natomiast jeżeli miałbym się gdzieś tam przychylać, to pewnie Atari byłoby bliższe mojemu sercu.
To też muszę ci wybaczyć, tak jak jakiego Maca, ale podejrzewam, że oglądałeś wcześniej i chciałeś po prostu wziąć stronę Adama, bo przegrywa i powiedzmy sobie to szczerze, przegrywa, bo Atari było słabe, więc... tak. Słuchaj, myślę, że możemy przejść już powoli do konkursu. Pytanie, czy masz ten pistolecik, żeby wystrzelić i dać znak na odpowiedź na pytanie o YubiKeya?
Okej.
Okay. Czy chcesz przypomnieć to pytanie?
Tak, przypominam. Pytanie brzmiało, jaki numer dowodu osobistego, jakby fałszywy numer dowodu osobistego, wpisuje zazwyczaj Adam w formularze sklepów, gdy kupuje coś. No i może tutaj odliczmy od 3. Może komuś się już udało.
No, już 3? Mamy odpowiedzi.
No, brawo.
Pierwszy z tego, co widzę, to był ABC 1, 2, 3, 4, 5, dobrze?
Zgadza się, brawo.
No dobra, czyli odpowiedział pierwszy Waldemar Dymkiewicz. Gratulacje, przynajmniej z tej listy, którą ja widzę. Więc po nagrodę zgłoście się standardowo do Adama. Adam Małpa Zaufana, trzecia strona.pl. Adam się z Łukaszem dogada, jak to wszystko zorganizować. I to będzie też dotyczyć następnego pytania Łukasza i nagrody. Łukaszu, czyń swoją powinność.
Mam tutaj dla was taką książkę, którą pewnie większość osób zna, Bezpieczeństwo aplikacji webowych. Jest to książka, która została wydana przez Securitum. I pytanie konkursowe brzmi, ilu i kto z autorów tej książki było już do tej pory gośćmi rozmowy kontrolowanej?
I piszemy w jednej odpowiedzi, nie rozdrabniajcie się na parę odpowiedzi. Tutaj powinna być jakaś muzyczka teraz, taka z milionerów na przykład.
O, tutaj Piotrek, widzę, o ile skończyła oglądalność podcastu. To jest bardzo ciekawe. Sądzę, że po ilości odpowiedzi to jutro nam na statystykach ten odcinek wystrzeli. Zobaczymy.
Przypominam pytanie Łukasza. Należy
ilu
powiedzieć
i kto?
Ilu i kto.
Tak, ilu i kto.
I no, nie strzelajcie.
Chyba Radek chyba jest pierwszy. Tak mi się wydaje, tak? Zobaczmy jeszcze, czy wcześniej nie było przed Radkiem kogoś.
Nie było.
Chyba nie.
No cóż, Radek. Był to Michał Sajdak i Michał Będkowski. To jest prawidłowa odpowiedź. Gratulacje, Radku. Standardowo e-mail do adam@zaufana3strona.pl. Adam się z Łukaszem dogada, w jaki sposób przekazać ci tą nagrodę. Także gratulacje. No i zostało tak
Tutaj chciałbym jeszcze tylko coś powiedzieć, tak, bo widzę, że tutaj Marcin pisze jeszcze o trzecim autorze. Pamiętaj, że on nie napisał, on nie jest autorem tej książki, on napisał jedynie wstęp tylko.
No właśnie. Więc prawidłowa odpowiedź było dwie osoby. Dobra, moje pytanie dzisiejsze. Ilu prelegentów wystąpiło na zeszłorocznej konferencji What the Hack? Łukaszu, Radek pisze, że już wygrał jednego YubiKeya, więc jak możesz przeskrolować, zobaczyć w międzyczasie, kto od drugi odpowiedział poprawnie.
Dobra, momencik.
Nie strzelajcie z moją odpowiedzią, wystarczy jakby dobrze poszukać. Nie jest to 16.
Kacper był drugi.
Kacper, tak? To zapamiętaj ksywę i zaraz do tego Kacper. Wejdziemy, bo teraz jest flut odpowiedzi. Mamy już prawidłową odpowiedź na moje pytanie konkursowe. Już tylko patrzę, czy wcześniej było ktoś prawidłowo odpowiedział, ale widzę, że chyba nie, więc prawidłowa odpowiedź to 130 prelegentów. To chyba jedna z większych konferencji bezpieczeństwa ever w tym kraju, więc to jest prawidłowa odpowiedź. Mateusz, po nagrodę e-mail z numerem paczkomatu do Adam Małpa zaufana trzecia strona i serdecznie gratuluję. Mówiłeś, Łukaszu, Kacper, tak?
Tak, Kacper.
Szukam. No, nie. Nie Kacper.
No, zaraz pod Waldkiem był Kacper.
Nie, pod Radkiem Żubrem.
Przepraszam, pod Radkiem był Kacper.
No, ja widzę, że był Vocalur. Ja
no
mam
to
trochę
nie
inną
wiem.
Kolejność. Pamiętajcie, ty. Ja mam trochę inną kolejność i moja kolejność się liczy, więc według mojej kolejności jest to Vocalur V. I tak jak wspomniałem, Radek zrzekł się swojej nagrody, więc Vocalur, napisz maila do Adama z numerem paczkomatu adam@zaufana3strona.pl i Adam wyśle ci. To był YubiKey czy książka? Bo już nie pamiętam, już się pogubiłem. To była książka.
Pytanie o autorów to była książka, natomiast pytanie o numer dowodu to był YubiKey.
Dobrze, czyli książka. Doskonale. Gratulacje. Łukaszu, bardzo miło było mi cię gościć. Adam, mam nadzieję, że znajdzie Stefana i dołączy do nas następnym razem. Z przyjemnością wystąpimy w waszym podcaście. Już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że też będziemy w stanie pomóc trochę zrozumieć, czym jest phishing, czy jeżeli wpadnie ci jakiś inny temat do głowy, to dawaj znać. Możemy porozmawiać na każdy temat związany z bezpieczeństwem. Jeżeli to tylko pomoże podnieść świadomość u twoich słuchaczy, to jak najbardziej jesteśmy otwarci.
Dzięki.
Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Bardzo ci dziękuję i dziękuję wam za poświęcony czas. I do zobaczenia za tydzień z nowym ciekawym gościem.
Cześć.